13 minut, dokładnie po godzinie 21. Będziemy powoli przechodzić do części stricte magazynowej, ale to po krótkiej muzycznej przerwie. W tej części magazynowej natomiast na pewno będzie tenis ziemny, saneczkarstwo, wspomniana już koszykówka, ale nie tylko męska, bo także żeńska, a także squash. Radio Zachód. 17 minut po godzinie 21, to już na dobre rozpoczynamy część magazynową. W niej na początek tenis ziemny. Pochodzący z Gorzowa Karol Drzewiecki zakończył sezon w listopadzie tego roku występem w turnieju ATP Challenger w Bari, gdzie wraz z Piotrem Matuszewskim dotarł do półfinału debla. Drzewiecki przygotowuje się obecnie do nowego sezonu w swoim rodzinnym mieście, czyli w Gorzowie, a mijające 12 miesięcy podsumował w rozmowie z Filipem Góreckim.
Kolejne doświadczenie, można powiedzieć, ponieważ był to rok bardzo ciężki dla mnie. Dużo w sumie nowych partnerów, dużo zmian, też kontuzji, też spraw covidowych i różnego typu w sumie historii. Ale myślę, że na pewno przyszły rok, więc bardzo mocno jestem nastawiony i zmotywowany do ciężkiej pracy właśnie teraz w okresie tak świąteczno-noworocznym na przygotowanie do w sumie nowego sezonu. I myślę, że tutaj będzie klucz z dobrym treningiem.
No właśnie, tych partnerów było kilku, powiedzmy, w tym roku, tak? W tych występach, w turniejach.
Tak jest. Początek roku w sumie był taki polsko-niemiecki, a potem grałem w sumie długo, z 3-4 miesiące z Hiszpanem, z Martosem Gornesem. Fajnie nam się grało, ale jednak nawet wygraliśmy w sumie Challengera na Majorce. To był jego w sumie pierwszy wygrany Challenger po 7 finałach, więc w sumie duży przełom jak dla niego i to akurat fajnie ze mną, ale no gdzieś tam nasza współpraca się rozeszła i końcówka roku z Piotkiem Matuszewskim, myślę, że w przyszłym sezonie będziemy dalej kontynuować tą współpracę, bo chłopak naprawdę fajnie gra, super się rozwija, gdzieś tam też chemia jest nasza wspólna, fajna i na korcie i poza nim, więc myślę, że będziemy to kontynuować.
Rankingowo w pewnym momencie to wyglądało nawet bardzo fajnie, bo miałeś szczytowy ranking w tym roku, ale później już troszeczkę znowu w dół.
Tak, zgadza się, ponieważ punkty jeszcze były z 2019, więc można powiedzieć, że 3-letni ranking był brany pod uwagę w tym roku. Stąd w sumie wszyscy mieli wysokie rankingi, a nikomu ten ranking nie spadał. Dokładnie teraz w sumie od września wszystkim zawodnikom poleciał ranking, więc jakieś tam roszady się pojawiły, ale ranking na to, można powiedzieć, na taki troszkę ciężki rok dla mnie mentalnie i tenisowo, uważam za ranking adekwatny do tego wszystkiego i cieszę się, że gdzieś tam się utrzymałem w miarę możliwości, żeby się łapać do challengerów i to mnie też motywuje w sumie do pracy w okresie przygotowawczym, czyli teraz.
No ale pewnie w pełni cię ten ranking nie zadowala. Chciałoby się wyżej, chciałoby się gdzieś tam próbować się dobijać do elity.
Oczywiście, że tak. No, ranking jest, można powiedzieć, odzwierciedleniem tego roku. Nie jestem zadowolony. Można powiedzieć, troszkę poniżej oczekiwań, które miałem przed sezonem, ale nie ma co się zamywać. Patrzę cały czas do przodu i pozytywnie, więc będę ciężko trenował teraz właśnie i myślę, że już w przyszłym roku będziemy rozmawiać, że jestem w pierwszej setce. Takie mam cele.
Tak, to jeszcze o cele na przyszły rok zapytam, ale jeszcze był jeden chyba partner deblowy, niejaki Kamil Majchrzak, też z nim zdarzyło ci się zagrać.
Oczywiście, z Kamilem mam bardzo dobre relacje, super nam się gra razem, tylko on gdzieś tam też rzadziej gra w debla, ale jak już gramy, to naprawdę fajnie to wygląda. W sumie 2 albo 3 półfinały w sumie mamy razem, więc no gdzieś tam tak stabilnie gramy do półfinałów, potem trochę w sumie te 3 mecze, które pamiętam, to naprawdę pechowo przegraliśmy, ale bardzo fajnie, bardzo fajna chemia i myślę, że na pewno jeszcze niejednokrotnie zagramy razem.
No to właśnie, to powiedz jeszcze, wróćmy już do tych celów na przyszły rok. Jakie plany startowe? No i cel, mówisz, ranking, wiadomo, trzeba podwyższyć, ale żeby podwyższyć, to trzeba wygrywać.
Oczywiście, otóż tak, ale żeby wygrywać, to trzeba dobrze trenować, czyli trzeba się mocno skupić i te godziny niestety spędzić na korcie, co ówcześnie właśnie robię. Można powiedzieć, że startuję 24 stycznia dopiero we Francji w Quimper na pierwszym challengerze. Mam nadzieję, że z moim partnerem teraz, z Piotrkiem Matuszewskim i cele. No, piąć się jak najwyżej i wygrywać praktycznie każdy turniej, który się da, czyli każdy, można powiedzieć, bo jadę na każdy turniej z myślą, że oczywiście ten turniej wygram. Ale myślę, że będę chciał skończyć rok koło setki, im wyżej oczywiście, to lepiej.
Bo żeby się gdzieś tam już powoli dobijać do turniejów ATP, a może nawet jakiś gdzieś tam wielki szlem gdzieś w oddali?
Tak jest, jak człowiek, w sensie jak zawodnik jest blisko setki, powiedzmy 110, 100, 120, to już można się dogadywać z singlistami, którzy są powiedzmy 30-40. Jest duża szansa na zagranie szlema, oczywiście jak się tych zawodników zna lub się kojarzy.
A to nie jest łatwe.
Nie jest łatwe, ale oni są... To są mega w porządku goście, więc dużo mam gdzieś tam znajomości u tych zawodników, więc myślę, że jak będę miał ranking adekwatny do tego, by grać w turniejach wielkoszlamowych, to tak się stanie.
A czy w przyszłym roku mogłoby być to możliwe przy dobrych wiatrach? Jak...
Oczywiście, że jest taka szansa, niczego nie wykluczamy, ale mam nadzieję, że to się uda i już za rok będziemy rozmawiać o moim pierwszym zagranym szlemie.
No właśnie, a na koniec mówimy, no bo przygotowujesz się, fajnie, że jest tu gdzie pograć w Gorzowie.
Oczywiście.
U trenera Owsiaka.
No nie no, z trenerem to trener jest cały czas na chodzie, po prostu rewelacyjnie się trzyma fizycznie. Mamy bazę swoją na jego kortach, na Okulickiego, więc wszystkim polecam serdecznie korty i rewelacyjna atmosfera, super miło można spędzić czas. Bardzo ciepło na kortach, to jest sobie bardzo ważne w zimę, 14-15 stopni, więc cała przyjemność z grania w tenisa i serdecznie polecam.
No i widziałem, że trochę też podszkoliłeś tutaj młodego, obiecującego tenisistę z Gorzowa.
Tak, można powiedzieć, że sprzedaję dobre rady i gdzieś tam te doświadczenie z tych wszystkich turniejów, które zagrałem i zawodników, których spotkałem, staram się przekazać młodym adeptom tenisa.
Tyle pochodzący z Gorzowa tenisista ziemny Karol Drzewiecki. I to tyle, jeżeli chodzi o tenis ziemny. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o saneczkarstwie. 27 minut po godzinie 21. Teraz porozmawiamy sobie, uwaga, o saneczkarstwie. Krzysztof Lipiński i Marcin Piekarski byli pierwszymi przedstawicielami UKS-u Nowiny Wielkie, którzy reprezentowali nasz kraj w zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Po nich w Igrzyskach startowały Natalia Wojtuś-Ciszyn i Ewa Kuls. Wszystko wskazuje na to, że w Igrzyskach, które odbędą się w 2026 roku, do walki o olimpijskie medale przystąpią Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, które jak na razie startują w Pucharze Świata Juniorek. Jak same mówią, były niejako skazane na tę dyscyplinę sportu.
Tata zaczął jeździć jako trener. Przywiózł kiedyś do domu puchar i zobaczyłam obrazek sanek i powiedziałam, że chciałabym spróbować. Wtedy tata zagadał z trenerem Jackiem Zagozdą i tak zaczęłam w szkole uczęszczać na dodatkowe zajęcia. I od pierwszej klasy podstawówki jeżdżę regularnie.
Dominika, u Ciebie podobnie?
Ja myślę, że u mnie to się zaczęło od obozu letniego, na który też zabrał mnie właśnie tata. No i od tamtej pory jakoś tak się zaczęło, że co roku jeździliśmy na te obozy i później się zaczęły jeszcze zimowe, do tego doszły jakieś zawody, memoriały, olimpiady, aż w końcu powołanie, no i tak się zaczęło już to rozkręcać.
My rozmawiamy tutaj w Nowinach Wielkich, no ale nie ma co ukrywać, zimą to Wy jesteście tutaj gośćmi. Ciężko chyba jest tak żyć z dala od domu rodzinnego.
Ciężko, to prawda, ale no my jesteśmy już, można powiedzieć, że przyzwyczajone. To już leci trzeci, czwarty rok, gdzie my w domu jesteśmy, no tak jak pan powiedział, gośćmi, bo w sezonie zimowym jesteśmy na obozach, ale za to po sezonie zimowym przebywamy w szkole w Karpaczu. Więc my przyjeżdżamy praktycznie tylko na święta, albo jak gdzieś tam uda nam się znaleźć wolny termin.
Tak, ale ja myślę, że to był jakby nasz wybór i chcąc, nie chcąc, po prostu musiałyśmy być na to przygotowane. I jakby, no tak jak Nikola mówi, jesteśmy już do tego przyzwyczajone, jest to takie dla nas normalne, jest to norma, także nie ma co narzekać, jest okej. Okay.
Ostatnio, kiedy rozmawiałem z waszą trenerką, byłą saneczkarką UKS Nowiny Wielkie, Natalią Wojtuś-Ciszyn, powiedziała, że ona was podziwia, bo prędkości na dwójce są zdecydowanie wyższe niż na jedynkach. Nie boicie się właśnie tego, że jedziecie na sankach z prędkością no pewnie ze 120 km na godzinę?
Tego tak się nie odczuwa na sankach. Jedyny tor, na którym odczułam tą prędkość, to było St. Moritz w Szwajcarii, właśnie na igrzyskach, a na innych torach sztucznie mrożonych, no ja tego tak nie odczuwam, więc się nie boję, ale też im jesteśmy starsze, tym ta prędkość dla nas nie jest taka straszna, bo wiemy, że lepiej się steruje sankami, lepiej one są, lepiej się słuchają, więc no się nie boimy, jesteśmy przyzwyczajone.
Tak, ja myślę, że do tej prędkości właśnie idzie się przyzwyczaić z czasem i po prostu ona staje się taka uzależniająca i chce się jeszcze szybciej. No i o to tutaj chodzi, prawda? No bo jakby walczymy o czasy, prawda? Jak najszybsze, więc to jest uzależniające.
Jakbym słyszał Bartka z Marzlika. Widzę podobieństwa między właśnie saneczkarstwem a żużlem. Tu i tu jest tor, tu i tu są kaski, tu i tu są odpowiednie sprzęty, no i tu nie ma hamulców zupełnie.
I tu jest adrenalina.
Jeździcie w dwójce. Nikola, ty jesteś tą, która jest, że tak się wyrażę, z przodu, u góry. Dominika, ty jesteś na dole. Na czym polegają konkretnie wasze role? Bo laik sobie pomyśli, Dominiko, że ty to tylko sobie tam leżysz, nic nie robisz, zamykasz oczy i jedziemy.
Moim zadaniem z tyłu jest sterowanie barkami, jakby tylnią częścią sanek. No i właśnie polega na wchodzenie i schodzenie z wiraży, natomiast Nikola?
No ja mam tą jakby większą rolę. Dominika leży na sankach i ona próbuje, żeby sanki równo jechały na torze, dobrze wjechały w wiraż, dobrze zeszły. Ja natomiast, moją rolą jest to, że jak coś się dzieje, to ja muszę wyprowadzić, żeby nic się nie stało, ładnie wyjechać na wirażu. Robię tak, żeby nie było żadnego opadnięcia.
Dominiko, bo jak ja obserwuję, to ta osoba z dołu praktycznie chyba nic nie widzi, a więc co, na pamięć jedziesz?
Tak, dlatego właśnie cieszymy się, że w tym roku zaczęłyśmy jeździć w jedynkach, ponieważ mi jest w tym momencie łatwiej zapoznać się z tym torem, bo wcześniej, kiedy jeździłyśmy tylko w dwójkach, ciężko było mi po prostu, będąc pierwszy raz na torze, zapamiętać wszystko i tak się ładnie objeździć, a w tym momencie, jak już jeździmy sobie w jedynkach, ja sobie ten tor zapoznam się z nim, zapamiętam linię, wejścia, zejścia i tak dalej i w momencie dwójki jadę po prostu na czuja, albo patrzę po prostu na boki, na bandy, albo jakieś takie punkty po prostu.
Bardzo dużą rolę, nie wiem czy nie nawet większą niż w żużlu, odgrywa właśnie sprzęt. Nie ma co ukrywać, polskie sanki odstają od tych, na których ścigają się Niemcy, Austriacy, czy też nawet Litwini. Co wy robicie, co można zrobić, żeby te sanki jednak szybciej jechały po tym lodowym torze?
Myślę, że zdecydowanie dopasować się do warunków pogodowych, bo to też jest ważne. My zawsze przed startem w zawodach przygotowujemy sanki metale i papierem ściernym.
Co to są metale? Wyjaśnijmy.
To jest część, która jedzie po lodzie.
Tak. Czyli to nie są płozy?
Nie,
to są płozy,
metale
tak?
Są na płozach, przykręcone do płoz.
Tak, metale to są takie nakładki właśnie metalowe, po których no jakby całe sanki się opierają i zjeżdżają. Płozy to są części do sterowania, tak, dokładnie. No i właśnie te metale się przygotowywuje odpowiednio, my je też pastujemy przed zawodami, w zależności czy na przykład pada śnieg lub nie pada, też na przykład możemy sanki, znaczy metale stępić bądź podostrzyć, to też wszystko w zależności na przykład od toru, też możemy na przykład zmienić rozstaw na większy, mniejszy, naprawdę jest dużo opcji, które mogą pomóc lub na przykład też pogorszyć.
No i teraz jesteście w nowinach wielkich, ale pewnie krótko, tak?
2 tygodnie jesteśmy tutaj bodajże i znowu jedziemy na Puchar Świata do Austrii. Po Austrii mamy Mistrzostwa Świata w Winterbergu w Niemczech i na tym kończy nam się prawdopodobnie sezon, ponieważ w lutym już są Igrzyska Olimpijskie i w tym czasie juniorzy nie mają żadnych zawodów, bo wszystko jest skupione na Igrzyskach.
Tyle Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, młode saneczkarki UKS-u Nowiny Wielkie, z którymi rozmawiał Ryszard Rachlewicz. 22 minuty dzielą nas od godziny 22. Było saneczkarstwo, teraz będzie jeszcze jedna niszowa, ale ciekawa dyscyplina, mianowicie squash. Tym, czym dla polskiego tenisa jest obecnie Iga Świątek, tym dla polskiego squasha może być, a w opinii wielu osób już jest gorzowianka Karina Tyma. Najlepsza obecnie polska specjalistka od, można powiedzieć, odbijania gumowej piłki w zamkniętej klatce. Przyjechała na święta do rodzinnego miasta i znalazła chwilę czasu, żeby porozmawiać się z Ryszardem Rachlewiczem.
Rok był dobry generalnie dla mnie, ze squashem, z życiem generalnie. Wróciłam na studia i ostatni semestr był bardzo pozytywny generalnie. Nie ma dużo do narzekania.
Jeśli chodzi o squasha, to o ile miejsca awansowałaś na liście PSA?
Teraz jestem 64. Nie pamiętam, która ja byłam nawet na początek tego roku. Nie jestem pewna, ale no, cieszę się z postępu generalnie w rankingu i też generalnie w mojej grze.
Startowałaś w Mistrzostwach Świata. Był to start, można by tak powiedzieć, z przypadku.
Tak.
No ale mimo to zdecydowałaś się polecieć do Stanów i zagrać w tym turnieju, chociaż wiedziałaś, że wiele nie zwojujesz. No. To aż takie ważne dla ciebie było?
Tak, na pewno to było ważne jeszcze w takim wieku. Właśnie byłam po dwóch wygranych turniejach też, 10K w PSA i myślę, że to dla mnie na pewno zmotywowało mnie troszeczkę bardziej do pracy przez lato i też przez ostatnie kilka miesięcy. Bardzo szanuję ten występ na Mistrzostwach Świata i mam nadzieję, że zagram w następnych też.
Jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata, no kiedy rozmawialiśmy po tym twoim meczu przegranym z Nową Zelandką, to dopiero potem się dowiedziałem, że to była zawodniczka, z którą ty w Bristolu bardzo często trenowałaś. Mało tego, ona mieszkała u ciebie w domu. Jeszcze jakby tego było mało, to ona sama mówi o twojej mamie jako jej druga mama.
Tak, dokładnie. Joel jest bardzo bliska z nami generalnie. No i znaczy do tego momentu, jak jestem w Egipcie, albo jak ona jest w Stanach w tym samym czasie, to próbuję albo pójść na mecz, albo po prostu na kawkę z nią pogadać. Jest to bardzo osoba bliska dla mnie i no, jedna osoba w naturze, którą naprawdę mogę zapytać o cokolwiek i wiem, że ona da mi no taką prawdziwą odpowiedź i wie, że chce najlepiej dla mnie i ja też chcę najlepiej dla niej.
Ja się tak zastanawiałem, jak oglądałem ten twój mecz, bo początek każdego seta był w twoim wypadku udany, natomiast później odstawałaś wyraźnie od rywalki i tak się zastanawiałem, jak się później dowiedziałem o tym, że dość blisko jesteście ze sobą, czy czasami nie przegrałaś przed meczem?
Może troszeczkę, ale...
Bo wiedziałaś, że ona jest zdecydowanie lepsza.
No, na pewno tak jest, ale też na Mistrzostwach Świata to nie miałam najlepszej formy. Miałam troszeczkę z kolanem kontuzję i to był bardziej... Bo to było na ostatnią chwilę pojechałam, no to już jakby byłam w okresie jakby odpoczynkowym, no to dużo nie robiłam, dużo nie trenowałam, no to tak nagle pojechać to też było trudno, ale... No na pewno, ale no jest numer 7 na świecie, nie mogę się więcej spodziewać. Nawet bym chciała, żeby ona dała z siebie wszystko, jak gra ze mną, żebym właśnie mogła...
zobaczyć, w którym miejscu jesteś.
Dokładnie i gdzie mogę być z ciężką pracą.
Teraz jesteś w Gorzowie, przyjechałaś do rodziców, do babci, a przyjechałaś, zdaje się, z tego, co się dowiedziałem, prosto z Kairu, tak?
Tak, tak, dosłownie wczoraj.
Długo tam byłaś?
10 dni byłam, trenowałam. No niestety, jak wracam do Polski, no to nie ma dużo ani ludzi, ani...
Możliwości treningu?
Możliwości treningu, znaczy jeszcze w Gorzowie, może gdzieś indziej tak bardziej, ale... myślałam, że to najlepszej dla siebie i dla swojego squasha, żebym właśnie... Pojechała tam na 10 dni, jak mam jeszcze wolne, bo jestem w przerwie.
Krótko mówiąc, tutaj w Gorzowie nie ma sparring partnerów, tak? Nie ma człowieka, który by ci dobrze odbijał, tak?
No
a Konrad, twój brat?
Tak, ale też troszeczkę się boi teraz.
On już się ciebie boi, tak?
No troszeczkę tak.
Konrad, boisz się grać już z Kariną?
No już zaczynam się powoli bać, tak, to prawda. Ostatnio było bardzo, bardzo blisko.
Znaczy jeszcze z nią wygrywasz, tak? Czy jak?
Ostatni raz wygrałem, tak. 3-2 co prawda, ale udało mi się jeszcze wygrać.
Powiedz mi, jakie twoim zdaniem, bo ty jesteś też trenerem squasha, jakie twoim zdaniem są możliwości Kariny?
O, pierwsza dziesiątka na świecie. Bez dwóch
Mówisz?
Zdań. Tak. Jak tylko skończy studia i poświęci cały swój czas graniu i trenowaniu, to wtedy może to zrobić jak najbardziej.
Czyli Karina może być dla polskiego squasha tym, kim była Agnieszka Radwańska, czy teraz Iga Świątek?
Już jest tym dla polskiego squasha, tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, że była pierwszą Polką, która wygrała Mistrzostwo Europy Juniorów do lat 19 i nadal ma ten tytuł, to jest wybitne osiągnięcie dla polskiego squasha i bardzo długi czas jeszcze nikt tego nie będzie mógł powtórzyć, moim zdaniem.
No i wystartowała w Mistrzostwach Świata jako też pierwsza Polka.
Zgadza się. Wszystko robi po raz pierwszy. Pierwszy zawodnik czy zawodniczka z Polski, która wygrała turniej PSA. Pierwsza Polka, która wygrała Mistrzostwa Europy juniorskie. Pierwsza Polka, która zgrała w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej. i jeszcze dostała się do drużyny All American. To jest wszystko pierwszy raz i te rekordy już zostaną zapisane na zawsze. Teraz tylko chodzi o to, żeby mogła osiągnąć swój pełen potencjał.
12 minut dzieli nas od godziny 22. W dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód porozmawiamy jeszcze o koszykówce, na pewno o koszykówce żeńskiej. Świąteczne cuda, można powiedzieć, działy się wczoraj w hali przy ulicy Chopina w Gorzowie, gdzie, przypomnijmy, osłabiona brakiem aż 5 kontuzjowanych zawodniczek drużyna Polskiej Strefy Inwestycji NA ostatecznie pokonała, no i nie byle kogo, bo mistrzynia Polski Arkę Gdynia 62-59. Na tym meczu byli Filip Górecki i Ryszard Rachlewicz.
Katarzyna Dźwigalska, kapitan gorzowskiej drużyny. Boże, co tu się dzisiaj wydarzyło, pani kapitan?
Magia świąteczna jakaś chyba.
Właśnie, chyba cuda.
Nie, no naprawdę jestem bardzo dumna z zespołu. Cieszę się, że pomimo jakichś przeciwności losu, które nas spotykają w tym roku, potrafiłyśmy przeciwstawić się takiemu zespołowi jak Gdynia. Przede wszystkim, myślę, zaangażowaniem w walką i sercem to zwycięstwo wyszarpałyśmy dzisiaj.
No właśnie, a kiedy 4 zawodniczki praktycznie są nie do grania, a 5 zawodniczka, która stoi przede mną, też nie jest, zdaje się, w pełni dyspozycji, no to trzeba grać wszystkie za 2.
No faktycznie, no, ławka nasza jest długa, ale dużo zawodniczek było nieprzebranych dzisiaj do spotkania, ale wierzę w to, że z czasem będzie coraz lepiej. Ja faktycznie też dzisiaj trochę jak po jednej nocy, cały tydzień praktycznie nie trenowałam, nie byłam w treningu, bo też we Wrocławiu napowiadałam się kontuzję, ale było na tyle dobrze, że mogłam zespołowi dzisiaj pomóc, więc cieszę się, że się udało. No nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę. No właśnie. Ja może jeszcze podziękuję kibicom, bo naprawdę byłam w szoku, że tak licznie dzisiaj się stawili na hali, bo mówię święta. Myślałam, że gdzieś tam ludzie nie będą zainteresowani, ale fajnie, że przyszli i że nas dopingowali. Naprawdę ten doping, a już szczególnie w końcówce. Myślę, że jak Wiktoria Keller stanęła na osobistych, to bardziej się zestresowała tym dopingiem tak głośnym niż w ogóle samą sytuacją meczową, ale fajnie, fajnie, no naprawdę cieszymy się bardzo i wierzę w to, że to jest dobry znak i dobre zakończenie tego roku i że następny będzie już tylko lepszy.
Zaangażowanie to jedno, ale też przydało się trochę spokoju i konsekwencji. Ja mam wrażenie właśnie, że tu Gdyni też tego trochę zabrakło w trzeciej kwarcie.
No jak się złapie już taką falę jeszcze u siebie na hali, gdzie się złapie ten rytm meczowy, to już idzie i gdzieś tam dobra decyzja ze zmianą obrony poskutkowała. To troszeczkę przyniosło gdzieś tam zamieszanie, myślę, że zespołu z Gdyni na słabej skuteczności gdzieś tam chyba dzisiaj za 3 punkty zagrały, więc to też nam dało zbiórki, gdzieś tam łatwe punkty z kontry, czy gdzieś tam nasze punkty z ataku, ale no tym się nie będziemy martwić. My się cieszymy z naszego zwycięstwa i cieszymy się z tego, co nam przyniosło efekt.
Wygrana we Wrocławiu, wygrana z mistrzem Polski. No to chyba poszło, ruszyła maszyna.
No miejmy nadzieję, nie popadajmy to teraz w hura optymizm, ale wierzę w to, że naprawdę to jest dobry znak i jeszcze dużo przed nami, dużo meczy, dużo spotkań, na pewno ciężkich.
I właśnie, to, żeby sobie nie popsuć humoru w środę w Gdyni.
Tak, już najbliższy. I to, że wygrałyśmy dzisiaj z Gdynią, też nie świadczy, że będziemy już teraz wygrywać ze wszystkimi. W tym roku liga jest bardzo wyrównana. Każdy z każdym może wygrać i tak samo może przegrać, więc na każdym mecz trzeba być mocno skoncentrowanym, dobrze przygotowanym i grać konsekwentnie, grać z założenia, realizować wszystko na boisku, a wtedy będzie dobrze.
10 punktów, 8 zbiórek, 2 przechwyty, 3 asysty. To dorobek w meczu przeciwko Arce Gdynia Wiktorii Keller.
Jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałyśmy przed meczem, oprócz założeń taktycznych. Powiedziałam sobie takie parę zasad. Po pierwsze, żeby cieszyć się tym, bo tak naprawdę na te wyzwania i na taką adrenalinkę się po to się trenuje i na takie mecze się czeka, kiedy właśnie mamy szansę. Po drugie, żeby grać mądrze. Po trzecie, żeby grać dla zespołu, a nie dla swojego ego. Po czwarte, żeby mocno wierzyć w to, że wygramy ten mecz i też być odważnym, żeby wierzyć w swoje umiejętności. Piąte, żeby dać po prostu z siebie wszystko, żeby po meczu, nawet jeśli nie wyjdzie, to żeby nie mieć nic sobie do zarzucenia. No i tak jak trener powiedział, nikt w nas nie wierzył, a my to zrobiłyśmy w większości sercem. Cieszę się, że pokazałyśmy z Karolą, że naprawdę z pozycji U23 my nie mamy tylko nie przeszkadzać na boisku, ale też możemy pomagać i mam nadzieję, że dzięki właśnie takim meczom będziemy sobie coraz bardziej ufać z trenerami i z zawodniczkami. Życzę wszystkim jeszcze ostatni dzień wesołych świąt i nie mogę się doczekać kolejnych pojedynków.
Najskuteczniejszą zawodniczką gorzowskiej drużyny była Courtney Hurt, która zdobyła 24 punkty.
The first half we had good looks.
W pierwszej połowie miałyśmy pozycje rzutowe, ale nie trafiałyśmy i nie wracałyśmy do obrony. W drugiej połowie trener podjął bardzo dobrą decyzję, przechodząc na obronę strefową i to zaskoczyło rywalki. Jestem dumna z drużyny za walkę w całym meczu. Nie mamy wielu graczy, ale pokazałyśmy wiele serca i mogę sobie tylko wyobrazić, jaką będziemy drużyną, gdy wszystkie z nas będą zdrowe.
Spoglądamy na tabelę Energa Basket Ligi Kobiet. Tutaj na czele Ślęza Wrocław ma 19 punktów zdobyte w 11 meczach. Na piątym miejscu Polska Strefa Inwestycji na Gorzów. Tylko 2 punkty. Zespół trenera Dariusza Maciejewskiego traci do liderek ze stolicy Dolnego Śląska. Arka Gdynia na drugim miejscu. Punktów 18. Na trzecim miejscu BC Polkowice, także 18. Na czwartym miejscu Polskie Przetwory Basket 25. Bydgoszcz punktów 17, a tabelę zamyka GTK Gdynia, zespół, który wszystkie 11 meczów przegrał i zdecydowanie odstaje w tych rozgrywkach. Niestety nie uda nam się połączyć się z Halą Stulecia we Wrocławiu, bo dosyć późno mecz Śląska z Eneą Zastalą BC Zielona Góra się zakończył. Przypomnę, po dogrywce, no a wiadomo jak to po meczu, konferencja prasowa, także rozmowy z zawodnikami, no i niestety nie zdążymy się już połączyć w tym programie z Jackiem Białogłowym. Ja przypomnę wynik korzystny dla ekipy zielonogórskiej. Po dogrywce Enea Zastal BC Zielona Góra wygrał w słynnej hali Stulecia we Wrocławiu z miejscowym Śląskiem 88-85. Jeżeli chodzi o przebieg tego meczu, pierwsza kwarta dla gospodarzy wygrana 33-24, w drugiej minimalnie lepsi zielonogórzanie 20-18. W trzeciej kwarcie mocno podgonił Zastal, bo wygrał 26-14. W czwartej kwarcie lepszy Śląsk 16-11. No a w tej decydującej, w tej dogrywce, chociaż tutaj już pachniało drugą nawet dogrywką, no to ostatecznie zielonogórzanie lepsi 7-4. No i w całym meczu wygrali 88-85. Cenne zwycięstwo na trudnym terenie we Wrocławiu. Jak już mówiłem, słynna hala Stulecia. Bardzo, bardzo ciekawy obiekt. Po bardzo dobrym meczu Zastal dzisiaj zwyciężył. Już tylko 4,5 minuty dzielą nas od godziny 22. To był magazyn sportowy Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję. Jakub Leśniński, kłaniam się i do usłyszenia.